Głosy tradycji. Ostrołęka w kulturze i historii. Cykliczna audycja radiowa poświęcona popularyzacji dziedzictwa kulturowego Ostrołęki. W każdy czwartek o godzinie 10.15.
Moim i Państwa gościem jest pan dr Krzysztof Augustyniak z Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, autor książki Powstanie Listopadowe w województwie płockim, mobilizacja i działania zbrojne. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Bitwa pod Ostrołęką z 26 maja 1831 roku wymieniana jest na stronie internetowej Polskich Sił Zbrojnych jako jedna z najważniejszych bitew Wojska Polskiego, wśród między innymi Bitwy Warszawskiej czy Bitwy o Monte Cassino. Co stanowi o jej wyjątkowości?
No, było to jedno z trzech największych starć Powstania Listopadowego obok dwóch bitew, które toczyły się na przedpolach Warszawy, Bitwy Grochowskiej z lutego 1831 roku i późniejszej wrześniowej obrony Warszawy. Natomiast tutaj mamy no, bitwę, że tak powiem, daleko od stolicy, relatywnie daleko. Jest to starcie kończące w zasadzie no, nieudaną, tak trzeba powiedzieć, wyprawę na gwardie carskie. I tutaj niestety doszło do takiej sytuacji, w której no, Wojsko Polskie zostało Wojsko powstańcze zostało pokonane przez siły rosyjskie w wyniku splotu, błędnych decyzji, niekorzystnych tutaj warunków i odwróciła się jakby karta w powstaniu, to znaczy zakończył się okres tak zwanej inicjatywy polskiej, czyli ten okres, w którym to my dyktowaliśmy jakby warunki.
Wiem, że oprowadza pan młodzież po mieście śladami tej bitwy. Które miejsca pokazuje pan podczas takiego spaceru?
Wybraliśmy tutaj kilka takich najbardziej charakterystycznych punktów. Pomnik Czwartaków, potem obszar tutaj przed klasztorem, później plac Bema. Następnie wchodzimy do gmachu muzeum i później cała lekcja kończy się na fortach Bema przy pomniku mauzoleum.
Czy kurpie brali udział w tej bitwie?
Powiem tak. W starszej literaturze znajdzie pani takie informacje, że kurpie brali udział w bitwie. Są takie, no są takie publikacje, które rzeczywiście coś takiego, że tak powiem, tutaj autorzy piszą. Natomiast nie ma źródeł, które potwierdzałyby udział kurpiów w bitwie pod Ostrołęką. Jest to część pewnego takiego lokalnego mitu. Oddziały kurpiowskie i oddziały, w których kurpie walczyli, oczywiście w powstaniu były, natomiast nie brały one udziału w bitwie pod Ostrołęką.
No właśnie, zapytałam, bo Adam Chętnik w książce Kurpie napisał, że znaczna liczba kurpiów brała czynny udział w powstaniu listopadowym. Rok 2025 w Ostrołęce jest rokiem Adama Chętnika, więc przypominamy sobie też jego dzieła i to, co pisał o kurpiach. Chętnik pisał o kurpiach jako o dzielnym i walecznym ludzie. W jakich walkach o niepodległość oni brali udział?
To znaczy tutaj oczywiście kurpie biorą udział w wojnach i pierwszej Rzeczpospolitej i potem w walkach o odzyskanie niepodległości, tak, w naszych powstaniach narodowych, jak i później w wojnach już drugiej Rzeczpospolitej. Ale jeżeli chodzi, zacznijmy od może powstania listopadowego, mamy tutaj kilka oddziałów takich, można powiedzieć, głównie kurpiowskich, z tym, że trzeba wziąć pod uwagę, co oznaczało słowo kurp wtedy, bo były co najmniej trzy znaczenia. Kurp jako po prostu strzelec, w ogóle nie związane z regionem, z puszczą i tak dalej. Drugie to, które i my dzisiaj w ten sposób rozumiemy, to znaczy mieszkaniec puszczy, czy to Puszczy Białej, czy Puszczy Zielonej przede wszystkim. I trzecie to także poprzez kurpiów określano drobną szlachtę mieszkającą w okolicach puszczy. Także trzeba tego wszystkiego pilnować, że tak powiem, w źródłach, jak kiedy robi się kwerendy, żeby nie umknął wątek i żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Natomiast jeżeli chodzi o powstania, to oczywiście tutaj ja miałem w ogóle referat ostatnio na konferencji poświęconej Adamowi Chętnikowi na temat tego, prawda, jak się ma to, co pisał Chętnik, do ustaleń badawczych. I jeżeli chodzi o ten udział kurpiów, no to oni rzeczywiście brali udział we wszystkich tych wojnach. Tak, Chętnik oczywiście przyjmuje tę optykę na taką, że pisze tylko o tym, co było dobre, no to jest zrozumiałe, prawda? W czasie, kiedy on tworzył, to jest najpierw jeszcze zaczął tworzyć jeszcze pod zaborami, tak, a potem już jest odzyskanie niepodległości, no i świeżo formujący się kraj, no potrzebuje takiej historiografii. Natomiast, no i oczywiście osadzenia Kurpiów w historii polskości. Chętnik jako inteligentny człowiek, on to doskonale rozumiał. Natomiast no dzisiaj wiemy na ten temat więcej, ale rzeczywiście nie będzie przesadą, jeżeli powiemy, że Kurpie brali udział we wszystkich tych głównych walkach, czy w obronie I Rzeczpospolitej, czy potem w odzyskaniu niepodległości.
Wróćmy do bitwy pod Ostrołęką. Józef Bem, wówczas podpułkownik, wsławił się szarżą baterii lekkokonnej. Na co to pozwoliło Polakom?
Ta szarża to jest w zasadzie jedyny udany moment dla nas, Polaków, w tej bitwie. Ta bitwa miała szalenie niefortunny przebieg. No przede wszystkim dlatego, że zostaliśmy tutaj przez Rosjan zaskoczeni. Najnowsze badania wskazują, że plan zasadzkowy, o którym pisał Prądzyński, raczej nie istniał. On się potem, już jako refleksja pewna na temat tej bitwy, pojawił w twórczości Prądzyńskiego. Nic nie wskazuje, by taki plan istniał. W związku z tym po prostu zostaliśmy zaskoczeni. No a zazwyczaj jest tak, że strona zaskoczona bitwę przegrywa. I tutaj dlaczego akurat Bem się wyróżnia? Jest już końcówka starcia, godzina może 18:30, przed 19:00 i tak naprawdę znakomita większość piechoty może nie jest rozbita, naszej powstańczej, ale jest zdezorganizowana. Kawalerią tutaj bitwy wygrać nie można, to już dla wszystkich staje się jasne. Artyleria, no tutaj źle użyta, po drugie pozbawiona amunicji, bo część tutaj amunicji została odesłana do Różana wcześniej. Nie może tutaj o niczym rozstrzygnąć z naszej strony. I Rosjanie w zasadzie sprawiają wrażenie, że chcą tutaj jakby dobić nas. My jesteśmy no, takim, można powiedzieć, troszeczkę powiedzieć tak w proszku. I Rosjanie, no tak interpretujemy ruch w okolicach mostu, gdzie pojawi się Dybicz ze swoim sztabem. On też się chciał zorientować w sytuacji, jak to wszystko wygląda, bo to my dzisiaj z perspektywy czasu wiemy, w jakim stanie była nasza armia. Dybicz tego nie wiedział, ale my interpretujemy ten ruch jako zapowiedź takiej, można powiedzieć, szarży kończącej, czy poprowadzonej po szosie, czy wyprowadzi się większe masy kawalerii i uderzy się już tam, gdzie będzie można, za tymi smugami wodnymi, które tutaj przeszkadzały naszej kawalerii i trzeba było temu jakoś przeciwdziałać. No, Skrzynecki wezwał w takim razie Bema, tutaj Bem dowodził elitarną 4. baterią artylerii lekkokonnej, także jest to znakomity oddział. Sam Bem też już miał opinię dobrego oficera, także tutaj wybór znakomity. No i Bem ogniem swojej baterii pokrył ten teren mostów. Wielkich strat Rosjanom nie zrobił, już cała szarża trwała około 15 minut, ale wywarło to efekt psychologiczny. To znaczy Rosjanie no, zostali, że tak powiem, zmuszeni do tego, żeby no, tam się cofnąć. Natomiast za most, natomiast przede wszystkim mieli takie przekonanie, że my jeszcze możemy walczyć, będziemy walczyć. My takiego przekonania nie mieliśmy. Co prawda Skrzynecki jeszcze tam próbował zbierać poprzez swoich adiutantów informacje, ile ma piechoty, ile ma oddziałów, że tak powiem, w ręce, ale nikt na Radzie Wojennej, Rada Wojenna około godziny 21 została, rozpoczęła się i no, generalnie nikt nie myślał już o dalszej tutaj walce, raczej o wycofaniu się z obawy, że w ogóle armia zostanie rozbita następnego dnia. No i ten epizod, który przekonał Rosjan, znaczy jakoś dał przekonanie, że my dalej będziemy walczyć, kupił nam czas i my w nocy zdołaliśmy się wycofać. Także może nie ocalił całej armii, ale na pewno dał możliwość do wycofania się, więc jest istotny. No i tak jak mówię, pokazał, że śmiały oficer, tutaj dobry no i znakomity żołnierz, tak, bo to jest, mówię, elitarna bateria, no jest w stanie coś w tej bitwie jeszcze, może nie bitwę wygrać, ale coś w niej zmienić, tak?
Mauzoleum bitwy znajduje się w nieprzypadkowym miejscu?
Zgadza się. Jeżeli chodzi o to w zasadzie najważniejsze upamiętnienie bitwy pod Ostrołęką, no to jest ten pomnik mauzoleum poświęcony żołnierzom poległym w bitwie i on znajduje się w miejscu, no takich można powiedzieć, najbardziej zaciekłych starć. Po tej stronie drogi Szosy Kowieńskiej. No, wydaje się, zginęło najwięcej naszych żołnierzy, zostało rannych i zginęło. W związku z tym jak najbardziej nie stoi na miejscu przypadkowym, to jest pole bitwy i jest jak najbardziej uzasadniona ta lokalizacja.
I też warto przypominać osobom odwiedzającym, że to jest miejsce spoczynku żołnierzy Powstania Listopadowego.
Zgadza się. Co prawda nie wszystkich, bo wszystkich nie odnaleźliśmy poległych i zmarłych z ran, ale znajduje się tam kilkudziesięciu żołnierzy 4. Pułku Piechoty Liniowej. I jak sama nazwa wskazuje, no jest to nie tylko pomnik, ale i mauzoleum, czyli miejsce spoczynku. I w krypcie rzeczywiście można zobaczyć sarkofag, w którym umieszczone są szczątki żołnierzy poległych w bitwie.
Jednym z bohaterów zrywu był generał Ludwik Kicki. Jest pan kuratorem wystawy Ludwik Kicki, bohater spod Ostrołęki. To była jego ostatnia bitwa, bitwa pod Ostrołęką.
Tak jest. No, ogromnym ciosem dla Armii Powstańczej jest tutaj śmierć i Ludwika Kickiego, i Henryka Kamińskiego. Bo ja zawsze powtarzam, generałów nie brakuje w żadnej armii, ale brakuje generałów zdolnych, a tutaj w wypadku Powstania Listopadowego mamy jeszcze taką sytuację, w której w zasadzie generalicja jako całość nie popiera powstania. Ona jest do powstania wciągnięta przez sprzysiężenie tak Wysockiego, które doprowadza do wybuchu powstania i liczy na to, że potem ci najważniejsi w narodzie wezmą ster władzy zarówno cywilnej, jak i wojskowej w swoje ręce. Więc generalicja została de facto do powstania wciągnięta bez swojej w znakomitej większości, bez przekonania, bez swojej zgody. No i to jest jedna z przyczyn porażki tego powstania. I teraz wracając do Kickiego i Kamińskiego. Oni akurat powstanie popierali. Oni akurat działali aktywnie na jego rzecz. I wyjątkowym pechem, wyjątkowym dramatem Bitwy Ostrołęckiej jest, że akurat dwóch tak zdolnych, Kamiński uchodzi nawet za zdolniejszego, za tego, który mógł Skrzyneckiego zastąpić, ginie tutaj. Giną w wyniku ran odniesionych w bitwie i niestety jakby dla sprawy powstania dwie takie znakomite postaci no, są stracone. Tutaj szczególnie jeżeli chodzi o Kamińskiego, bo Kicki jakby był dobrym, cenionym dowódcą kawalerii. Tutaj właśnie był w stanie dowodzić brygadą, ale to o Kamińskim mówi się właśnie, tak jak już wspomniałem, że mógłby nawet zastąpić Skrzyneckiego. To są sprawy szalenie ważne dla powstania i dramat tej bitwy, pech powstania polega na tym, że oni tutaj giną.
Gościem dzisiejszej audycji był dr Krzysztof Augustyniak z Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Bardzo dziękuję.
Dziękuję za uwagę.
Głosy tradycji. Ostrołęka w kulturze i historii. Cykliczna audycja radiowa. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków miasta Ostrołęka.